Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Chociaż Kościół cierpi, wiara budzi w nim radość, powiedział Benedykt XVI po wczorajszej prapremierze filmu o jego pontyfikacie. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym także opinia prezesa Papieskiej Akademii Pro Vita na temat postępującej banalizacji aborcji i eutanazji oraz rozmowa z prefektem wyremontowanej właśnie Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej. Na koniec zaś rozważanie księdza Andrzeja Zwolińskiego na temat grzesznego zezwolenia na grzech drugiego. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Niezwykłą podróżą duchową nazwał Ojciec Święty film bawarskiego radia i telewizji 5 lat papieża Benedykta XVI. Dziękując wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo po światowej prapremierze tego obrazu, papież zauważył, że dzięki niemu mógł przeżyć na nowo ważne momenty swej 5-letniej posługi i samego życia Kościoła.
Osobiście bardzo się wzruszyłem, widząc pewne chwile, a zwłaszcza te, kiedy Pan nałożył na moje barki posługę Piotrową, ciężar, którego nikt nie mógłby unieść sam o własnych siłach. Można go nieść tylko dlatego, że Pan niesie nas i mnie. Widzieliśmy na tym filmie, jak mi się wydaje, bogactwo życia Kościoła, wielość kultur, charyzmatów, różnych darów, które żyją w Kościele. Widzieliśmy, jak w tej wielości i ogromnej różnorodności żyje wciąż ten sam Kościół, a prymat Piotrowy ma za zadanie wyrażać, uwidaczniać, konkretyzować jedność w tej wielości historycznej, konkretnej. Dokonuje się to w jedności obejmującej czas obecny i miniony, przyszłość i wieczność. Widzieliśmy, że również dzisiaj Kościół, chociaż jak wiemy, bardzo cierpi, jest tym niemniej Kościołem radosnym, a nie zestarzałym. Widzieliśmy, że Kościół jest młody i że wiara budzi radość.
Papież wysoko ocenił wpisanie narracji w Odę do radości z 9. symfonii Beethovena, co wyraża myśl, że poza historią już jesteśmy odkupieni. Innym pomysłem twórców, który spodobał się Benedyktowi XVI, było zakończenie filmu papieską wizytą u Matki Bożej, która uczy nas pokory, posłuszeństwa i radości, bo Bóg jest z nami.
Obchody 400-lecia chrztu wodza indyjskiego plemienia Mi'kmaków Membertu są okazją sprzyjającą pojednaniu między ludnością tubylczą a pozostałymi mieszkańcami Kanady. Winny pomóc wszystkim Kanadyjczykom, by umocnieni wiarą wspólnie zdążali drogą zbawienia. Życzy tego papież w liście do kardynała Marka Welleta, mianując go swoim specjalnym wysłannikiem na główne uroczystości z okazji tej rocznicy. Odbędą się one w najbliższą niedzielę w miejscowości Chapel Island w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Kardynał Welle, mianowany przed miesiącem prefektem kongregacji do spraw biskupów, był przez ostatnich 7 lat arcybiskupem Quebecu i prymasem Kanady. Benedykt XVI przypomina, że chrzest indyjskiego wodza zapoczątkował w tym kraju okres wzmożonej działalności misyjnej, rozwijanej dzięki gorliwym wysiłkom głosicieli Ewangelii.
Dla niektórych kobiet aborcja jest jak wypicie kawy czy wzięcie tabletki na przeziębienie. Na przykłady banalizacji przerywania ciąży wskazuje prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, która przygotowuje dokument na temat tzw. syndromu postaborcyjnego. W wywiadzie dla watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano ksiądz Ignacio Carrasco de Paula ujawnia, że dokument powinien być gotowy w przyszłym roku. Ponadto Akademia zajmuje się kwestiami związanymi z przechowywaniem pępowin i wykorzystywaniem pochodzących z nich komórek macierzystych oraz problemem eutanazji.
Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita podkreśla, że wciąż zbyt mało mówi się publicznie o skutkach, jakie aborcja niesie dla kobiety. Praktycznie niepodejmowany jest temat przyzwyczajenia do aborcji. Ksiądz Carrasco de Paula przypomina, że na szerszą skalę problem ten ujrzał światło dzienne 20 lat temu w Armenii. Grupa włoskich lekarzy udała się tam wówczas, by nieść pomoc ludności dotkniętej trzęsieniem ziemi i stwierdziła, że wiele kobiet przerwało ciążę ponad 20 razy. Lekarze po powrocie opowiadali, że aborcja była dla Ormianek jak wypicie kawy, ponieważ z ich sumień zostały wymazane wszelkie kwestie moralne.
Prezes Papieskiej Akademii Prowita zauważa, że podobna sytuacja może się zdarzyć teraz wraz z upowszechnieniem pigułki wczesnoporonnej. Bez wątpienia ułatwienie dostępu do aborcji prowadzi do jej banalizacji. W konsekwencji niechciana ciąża staje się jak zwykłe przeziębienie, które leczy się przy pomocy pigułki, mówi ksiądz Carrasco de Paula. Hiszpański duchowny wskazuje na potrzebę większego uwrażliwienia na skutki, jakie pociąga za sobą aborcja, oraz na konieczność informowania o nich opinii publicznej.
Papieska Akademia Prowita zajmuje się także kwestią tzw. banków krwi pępowinowej, z której pozyskiwane są komórki macierzyste. Coraz częściej rodzą się bowiem pytania, czy powinny je tworzyć tylko instytucje publiczne, czy także prywatne, i jaki rodzaj kontroli etycznej powinien być roztaczany nad tego typu placówkami. Ważnym problemem, do tej pory nierozwiązanym jednoznacznie, jest także kwestia powszechnej dostępności do tych banków, tak by nie stały się one tylko przywilejem nielicznych, głównie zamożnych ludzi.
Wiele pytań rodzi też, jak wskazuje ksiądz Carrasco de Paula, podejście współczesnego społeczeństwa do eutanazji. Powszechnie bowiem pojawia się złagodzone słownictwo w tej kwestii. Zamiast o eutanazji mówi się o przerwaniu sztucznego utrzymywania przy życiu, o położeniu kresu sztucznemu odżywianiu i hydratyzacji, o przerwaniu terapii. Watykański bioetyk zwraca uwagę na problemy związane z określeniem chwili śmierci, czy jest to zaprzestanie bicia serca, czy też pracy mózgu. Odpowiedź na te pytania wymaga bardzo skrupulatnego studium, refleksji, zgłębienia na podstawie osiągnięć nauki, a także etyki czy moralności, stwierdził prezes Papieskiej Akademii Prowita, wskazując, że prace w tym kierunku prowadzone są już od dawna i chodzi o ich kontynuowanie.
Kierowaną przez siebie instytucję ksiądz Carrasco de Paula określa mianem ciała doradczego na służbie wszystkich watykańskich dykasterii. Jak mówi, Papieska Akademia Prowita prowadzi badania nad wieloma pilnymi kwestiami, chociażby z dziedziny bioetyki. Sama jednak nie podejmuje żadnych działań duszpasterskich czy normatywnych. Rezultaty swych prac Akademia przekazuje bowiem odpowiednim watykańskim urzędom i to tam powstają ewentualne normy czy wskazówki dotyczące chociażby podejmowania pewnych zagadnień w pracy duszpasterskiej.
Po 3 latach remontów Apostolska Biblioteka Watykańska otworzy znowu podwoje uczonym z całego świata. Ponowne udostępnienie księgozbiorów nie oznacza oczywiście, że wszystkie planowane prace zostały już ukończone. O ich aktualny stan zapytaliśmy prefekta papieskiej książnicy księdza Cesare Pasiniego.
Zamknięcie biblioteki na 3 lata pozwoliło przeprowadzić wiele prac, które z czasem przyniosą uczonym pożytek. Będą oni mogli lepiej się poruszać i będą mieli do dyspozycji bardziej wyrafinowane serwisy informatyczne. Poza tym we wszystkich salach przeprowadzono malowanie, upiększono je, przebudowano, odnowiono.
Do biblioteki został ponownie włączony Salon Sykstyński, do którego wchodziło się dotychczas od strony Muzeów Watykańskich. Za kilka lat będzie on znowu do dyspozycji uczonych?
Tak, ten salon był przez 3 wieki, od około 1590 roku aż do pontyfikatu Leona XIII, miejscem przechowywania rękopisów Biblioteki Watykańskiej. Obecnie nie możemy przenieść tam z powrotem manuskryptów, bo lepiej by były w odpowiednim depozycie z klimatyzacją, jak to już jest od kilkudziesięciu lat. Tym niemniej możemy pozwolić uczonym, by również w tej świątyni kultury, przepełnionej historią, pracowali podobnie jak w innych czytelniach.
Jak posuwa się do przodu opracowanie cyfrowe zbiorów Biblioteki Watykańskiej?
Zakończył się, powiedziałbym szczęśliwie, proces poprzedzający digitalizację, czyli tak zwany testbed, podłoże testowe. Teraz jesteśmy już gotowi, by rozpocząć elektroniczne opracowanie całych zbiorów biblioteki. W najbliższych miesiącach prace będą prowadzone w mniejszej skali, gdyż szukamy jeszcze koniecznych funduszy. Mamy nadzieję, a nawet jesteśmy przekonani, że projekt będzie mógł ruszyć pełną parą w przyszłym roku. Mogę jednak zapewnić, że już od września, chociaż w ograniczonym zakresie i niewielkim składzie osobowym, digitalizację księgozbiorów rozpoczniemy.
Mówił prefekt Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej ksiądz Cesare Pazini.
Rozważania o grzechach cudzych. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Zwoliński.
W kolejnym spotkaniu na temat grzechów cudzych chcemy zastanowić się nad zezwoleniem na grzech drugiego człowieka. W tradycji Kościoła jest to grzech oparty o scenę z dziejów apostolskich, gdy opisują one Szawła, gorącego przeciwnika chrześcijan, brał udział w ukamienowaniu świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Oburzeni nauką Szczepana, faryzeusze podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy, rzucili się na niego wszyscy razem i dzieje apostolskie odnotowują, że Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. Grzechem cudzym jest także wyrażenie zgody, aprobata złego czynu, który podejmują inni. Nie potrzeba nawet wyraźnej aprobaty, gestu czy znaku przyzwolenia, ale wewnętrzna zgoda na zło podejmowane przez innych może być grzechem cudzym. Przez owo zezwolenie człowiek staje się uczestnikiem grzechów innych. Zgoda rodziców na niemoralne zachowanie dzieci, przełożonych na niemoralne zachowanie poddanych, przyzwolenie na nieobyczajne wybryki w teatrze, zgoda na wyśmiewanie dobra i ataki na moralność, aprobata dla kłamstwa politycznego, zgoda na niegodziwe środki w celu rozwoju towarzystw społecznych czy partii politycznych. Każda z tych postaci zezwolenia jest niezwykle groźna. Jest udziałem w jakimś większym społecznym złu. Z tym grzechem wiąże się zakaz. Prawo karne nie może uwzględnić wszystkich okoliczności ludzkich zachowań. Bardzo często posługujemy się w życiu społecznym zakazem. Prawo zakłada zakaz pewnych działań. Moralność zakłada zakaz moralny. Wobec pewnych postępowań, pewnych czynów, pewnych działań jedyną reakcją może być: tego nie wolno podjąć, tego nie wolno czynić. Tymczasem współczesność ucieka przed zakazami. Jest to niezwykle symptomatyczne, gdy czytamy o roku 1968 podczas słynnych rozruchów studenckich w Paryżu. Jednym z ważnych postulatów, który był umieszczony na plakatach Uniwersytetu Paryskiego, był postulat: jest zabronione zabraniać czegokolwiek. Brak zakazu w kulturze, niezgoda na jakiekolwiek upominanie jest tutaj problemem także moralnym, bo zezwala na szerzenie się jakichkolwiek postaci wybryków zła moralnego, rozwoju grzechu. Zbigniew Herbert w wierszu pod tytułem Pan Cogito o postawie wyprostowanej napisał w Utyce: obywatele nie chcą się bronić. W mieście wybuchła epidemia instynktu samozachowawczego. Świątynię wolności zamieniono na pchli targ. Senat obraduje nad tym, jak nie być senatem. Obywatele nie chcą się bronić. Uczęszczają na przyspieszone kursy padania na kolana. Ta wizja państwa bez zakazu, tej społeczności pełnej ugody, jest niezwykle niebezpieczna. Bierność bowiem społeczna prowadzi do aprobowania różnego rodzaju okropności. Przykładem może być bierna aprobata kultury bez wstydu. Ogromne zamieszanie w sposobie rozumienia wstydu w współczesnym świecie jest spowodowane często celowymi działaniami, najczęściej o charakterze komercyjnym, które posługują się sferą intymną człowieka jako towarem. Aleister Crowley, jeden z twórców współczesnego satanizmu, podał 3 metody na wprowadzenie człowieka w stan satanistycznego transu. Pierwszym z nich jest ustawiczne powtarzanie tych samych pochwał, ustawiczne powtarzanie banałów o człowieku, ustawiczne chwalenie człowieka. Z tych pism później zrodziła się Biblia szatana. Kryzys cywilizacyjny jest także elementem, który rodzi ową bierność w dziedzinie oceny życia społecznego pod kątem moralności. Kultura bez zakazów to zgoda na podjęcie jakichkolwiek środków, byle osiągnąć cel. W praktyce komunistycznej partyjna działalność bolszewików rozpoczęła się od ataków na banki, od terrorystycznych zamachów na kasy zapomogowe. I to jakby branie pożyczki od samych siebie na przyszłość, tłumaczyli się. Milczenie w tej sferze członków partii było już wtedy obciążeniem moralnym tej grupy politycznej. Deprawacja dosięgnęła także ofiary systemu. Sołżenicyn w archipelagu Gułag rozważa: trzeba być skazanym na 25 lat za bezdurno, mieć na sobie 4 numerowane łaty, trzymać ręce zawsze za plecami, rano i wieczorem dawać się obmacywać przy rewizji, za byle donos trafiać do bunkra, czuć, że wdeptują cię coraz głębiej w ziemię, aby stamtąd, z dna tego dołu usłyszeć we wskazaniach wielkich humanistów tylko czczą gadaninę sytych wolniaków. Owe nieuzasadnione nudzenie na tematy moralne jest także rodzajem utrącenia siły nauki moralności, rodzajem znudzenia moralnością. Zezwolenie na zło drugiego człowieka może mieć także taką postać, że zawsze się ma w zanadrzu jakiś frazes, którym się usprawiedliwia czyjeś postępowanie. Może niedobrze ocenił sytuację, może zbyt pochopnie coś tam uczynił. Brak oceny, brak owego odwołania się do podstaw moralności w takiej sytuacji dyskusyjnej może skutkować ogromnymi tragediami. Wszak różnego rodzaju analitycy marksizmu zauważali pewną etyczność samego marksizmu, choć nigdy w marksizmie nie było sumienia, pojęcia podstawowego. Było to pojęcie nieznane Marksowi, Engelsowi czy współczesnym marksistom. A etyka bez sumienia może wychować tylko ludzi bez sumienia. Tego typu nauka czy idea nosiła w sobie zarzewie ognia, który może zniszczyć bardzo dużo dobra społecznego. Przestrzegał przed tym Pius XI w Divini Redemptoris, w encyklice o bezbożnym komunizmie z marca 1937 roku. Zauważając, że próbuje się robić z tych idei komunizmu jakoby nową Ewangelię, jakoby ożywczą nowinę zbawienia i odkupienia ludzkości. To cytat z tej encykliki. A więc złudzenie prawdy, złudzenie moralności jest także sposobem owego zezwalania na grzech drugiego człowieka. Współcześnie bardzo ważnym problemem stała się antypedagogika, czyli próba wprowadzania w różnego rodzaju instytucje wychowawcze, uciekania od aktywności nauczyciela w kierunku jego zamilczenia, jego nieobecności w procesie wychowawczym. Odczuwanie nad wartościami prosił święty Paweł, gdy pisał do Koryntian, że słyszy o wielkiej rozpuście między nimi. Pojawia się w wezwaniach ojców Kościoła i współczesnych papieży. W następnym spotkaniu będziemy mówić o pobudzaniu do grzechu jako formie grzechu cudzego.
Była to audycja z cyklu Rozważania o grzechach cudzych w opracowaniu księdza Andrzeja Zwolińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.